Jest środa 10.07, czyli czas na program Ludzie i Pieniądze. Witam serdecznie, Artur Kiełbasiński, a w studio Radia Gdańsk Adam Żołnowski, wiceprezes DCT, Mikołaj Trunin, Agencja Rozwoju Pomorza, a w studio w Słupsku Maciej Karaś, prezes Portu w Ustce. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od tematów portowych, bo przedstawiciele branży portowej zdominują dzisiejszą dyskusję. W Gdańsku będzie przetarg na koncepcję tak zwanego portu centralnego. Niektórzy ironizują, że budujemy wszystko centralne. Tu nie chodzi o to, że to ma być jakiś narodowy port centralny, tylko port centralny tak ma nosić taką nazwę, ma nosić ta część portu w Gdańsku. To się wiąże z miejscem, gdzie to jest usytuowane. Ma to być port nad otwartym morzem i bardzo ważny jakby sygnał rozwojowy, ogromne tereny. Czy rzeczywiście ten kierunek rozwoju, czy ten port centralny, wychodzenie na zewnątrz ma takie znaczenie? No oczywiście pana Macieja poprosimy też w kontekście planów rozwojowych Ustki. Czy gdzie jest Ustka ze swoimi planami rozwojowymi? Jak to się ma do właśnie takich ogromnych planów, jakie Gdańsk snuje już oficjalnie?
Ja jak pierwszy raz usłyszałem tą nazwę port centralny, to się ucieszyłem, że może w końcu rusza jakieś porządne planowanie na temat portu na środkowym wybrzeżu. Mamy w tej chwili te usługi portowe skumulowane w tych zespołach portów Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Świnoujście. No i cały czas brakuje bardzo wyraźnie dostępu do tego typu usług transportu morskiego na wybrzeżu środkowym. No, nazwa byłaby dobra do tego celu. Oczywiście.
Ale wtedy byłaby bardzo geograficzna ta nazwa, tak?
Tak, tak. Ja nie neguję potrzeby rozbudowy infrastruktury, bo port w Gdańsku, z tych danych, które ja zapoznawałem się, on się cały czas rozwija i to jest oczywiste, że taka infrastruktura, rozbudowa jest tam potrzebna. No niemniej jednak z mojego punktu widzenia konieczne jest prędzej czy później zastanowić się nad rozbudową tego potencjału, a może jego braku na wybrzeżu środkowym. Mamy 500 ponad kilometrów wybrzeża i na jego krańcach dwóch duże zespoły portów, a na środku jest, można powiedzieć, prawie nic, ponieważ te porty, które są, one mają dość niewielki potencjał przeładunkowy ze względu na parametry infrastruktury. No, szkoda, że nie mamy na razie sygnałów o tym, żeby zająć się też tymi mniejszymi portami.
W Ustce strategicznie mówi się o tym, że trzeba wymieniać falochron. Niektórzy żartują, że taki jądro tego falochronu to jest 1903 rok, z tego co słyszałem. Jest już jakiś skonkretyzowany plan, żeby ten falochron wymienić, rozbudować, przebudować?
Tak, tak, dzięki Bogu takim zajęło się tym Urząd Morski w Słupsku, tą inwestycją. Ta data 1903 roku to nie jest żaden żart, ponieważ falochrony funkcjonujące w tej chwili, one zostały oddane do użytku w 1911 roku. Są zdekapitalizowane, nie odpowiadają warunkom temu, co mają spełniać, przed czym port chronić i ich przebudowa jest konieczna. Urząd Morski podjął takie działania zmierzające do wybudowy nowych falochronów i przy okazji jakby zwiększając skokowo potencjał portu i umożliwiając reaktywację tej funkcji handlowej. Mam nadzieję, że te plany jak najszybciej zostaną wdrożone do realizacji, ale o szczegóły to już raczej do Urzędu Morskiego bym odsyłał.
To już usłyszeliśmy, jak Maciej Karaś, prezes portu w Ustce, rozumiał w pierwszej chwili określenie port centralny. Oczywiście geograficznie i możemy sobie żartować, ale rzeczywiście jest duży kawałek wybrzeża, gdzie te usługi portowe nie są tak rozwinięte jak na krańcach. A jak, co oznacza z punktu widzenia portu w Gdańsku ten port centralny? To jest niezbędne, żeby zwiększać potencjał przeładunkowy? Adam Żołnowski.
Mówimy przede wszystkim w tej chwili o studium wykonalności, nie mówimy o budowie. Do budowy to jest jeszcze bardzo daleko. Studium wykonalności to jest dokument, który ma pozwolić ocenić, czy jest potencjał w ogóle na budowę takiego portu i wesprzeć proces decyzyjny, który mógłby być na podstawie tej analizy później prowadzony. Patrząc na dzisiejszą dynamikę przeładunków, wydaje mi się, że no, trzeba o tym myśleć. Natomiast czy to studium wykonalności jednoznacznie pokaże to, że na takie inwestycje da się zarobić, no, musimy poczekać. Ja bym był bardzo ostrożny z oceną tego typu projektów, bo patrząc chociażby przez pryzmat rozwoju DCT, przypomnijmy, to jest inwestycja prywatna, mamy świadomość tego, że pieniądze wydaje się bardzo łatwo, a zarobić jest trudno. Jednocześnie, jeżeli taką infrastrukturę się wybuduje, to trzeba ją utrzymywać, a bez odpowiedniego źródła przychodów systematycznych, stałych i na odpowiednim poziomie, to się po prostu nie złoży w logiczną całość. Natomiast gdybym ja był w porcie w tej chwili, w zarządzie Morskiego Portu w Gdańsku, tak samo bym działał, tak samo bym myślał, bo może okazać się, że rzeczywiście pojawi się potencjał na rynku, który niedostrzeżony spowoduje, że będziemy opóźnieni z inwestycjami. Więc jakby działanie jest jak najbardziej prawidłowe.
Z punktu widzenia rozwoju całego regionu, pozyskiwania inwestorów, taka praca nad koncepcją portu centralnego w Gdańsku, to jest ważny element, czy tak naprawdę to będzie niezauważone na rynku?
To znaczy, się zgadzam tutaj z prezesem Żołnowskim, prawda? Na razie to jest studium wykonalności, czy ten port będzie realizowany, to zobaczymy. Natomiast bardzo ważne jest, że już port myśli o rozwoju na przyszłe lata i widzi potencjał jakby, który no, jest generowany przez wzrosty przeładunków cały czas. Natomiast czy to będzie miało znaczenie na wzrost inwestycji? No same plany raczej nie. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, że też budowa jakby centralnego portu zewnętrznego uwolni tereny wewnątrz portu, bo to pewnie będzie całe...
Wiązało się częściowo z przeprowadzkami, tak?
Dokładnie, cały lewy brzeg jakby kanału portowego zostanie uwolniony, te właśnie okolice Brzeźna, więc pod względem inwestycji takich bardziej komercyjnych, mieszkaniowych, na pewno to w perspektywie, nie wiem, 20 lat, 30 i zmiany takiej urbanistycznej funkcjonowania miasta na pewno będzie miało znaczenie.
Skoro rozmawiamy o takich strategicznych zamiarach inwestycyjnych, pytanie do prezesa Karasia. W którą stronę port w Ustce w pana wizji najlepiej mógłby się rozwijać? Ustka jest ogromnym czy największym portem rybackim i pytanie, czy taka funkcja będzie dominowała przez najbliższe lata, czy na przykład skoro mówimy o przyszłości, o strategii za 10 lat okaże się, że jest jakaś nisza, w którą takie porty jak Ustka, ale też inne jak na przykład Darłowo czy Kołobrzeg mogą skutecznie wejść.
No ja widzę taką, i to wcale nie musi być nisza, tylko rewitalizacja funkcji handlowej jest bardzo potrzebna. Ja co tydzień niemalże odbieram telefony od przedsiębiorców zainteresowanych wysłaniem czegoś albo przyjęciem przez port towarów jakichś i to zapotrzebowanie na usługi transportu morskiego jest bardzo, bardzo duże. W tej chwili nie mamy możliwości realizacji tej funkcji, ale trzeba też pamiętać o tym, że nie mówimy o czymś nowym, tylko mówimy o rewitalizacji funkcji handlowej, bo port w Ustce był przez lata portem handlowym, oczywiście w swojej wielkości dostosowanym do potrzeb regionu. My sobie nie uzurpujemy tutaj, nie myślimy o tym, żeby być konkurencją dla tych dużych portów, tylko portem o znaczeniu regionalnym. To zapotrzebowanie jest bardzo duże. Rynek tego potrzebuje. Nie mamy możliwości świadczenia tego. Funkcja rybacka, bo tak jak pan wspomniał, port w Ustce jest jednym z największych portów rybackich, ale ona nie może być dominującą, tak jak w tej chwili, tym bardziej, że sytuacja w polskim rybołówstwie nie jest najciekawsza. Stan zasobów w Morzu Bałtyckim jest, mówiąc delikatnie, kiepski. W związku z tym to nie jest ten kierunek, w którym powinniśmy pójść. Każdy port powinien mieć te funkcje zbilansowane. W tej chwili ta funkcja handlowa została wygaszona mniej więcej 20 lat temu. Ja dokładnie nie znam przyczyn tego. Niemniej jednak tak się stało i w tej chwili usilnie pracujemy nad tym, żeby to reaktywować. No bez tego nie ma uzasadnienia dla funkcjonowania portu takiego pełnego. Te funkcje muszą się uzupełniać. Funkcja rybacka nie jest, broń Boże, funkcją podstawową.
Na jednej z branżowych konferencji pojawiła się taka idea, że agroport potrzebny jest od zaraz. Chodzi o więcej możliwości, czy możliwość szerszego eksportu, a może, ale także w pewnym sensie importu produktów rolno-spożywczych. Ogromne przeładunki zbożowe mamy w Gdyni. Inwestycje w tym zakresie były także w Szczecinie i Świnoujściu w zespole portów. A czy w Gdańsku w ramach tego portu centralnego taki agroport mógłby, oczywiście teoretyzujemy, bo to są plany na 10 lat do przodu, co najmniej, czy to jest ta branża, która mogłaby tam powstawać, czy może kolejne terminale kontenerowe?
To pokaże rynek. Na pewno zainteresowanie budową agroportu jest od kilku lat. Natomiast nawet w tej chwili chyba toczy się jeden z projektów, który miałby w swoim zakresie
zboża.
Tak, przeładowywać zboża. Natomiast ten rynek, myśmy, nie ukrywam, też go badali jako DCT. Ten rynek jest bardzo trudnym rynkiem, dlatego że on jest uzależniony od zbiorów. Nasze zaplecze.
Czyli duża sezonowość i
duża
wahania.
Duża sezonowość, tak? Jak jest świetna pogoda, to tych zbóż jest bardzo dużo dobrej jakości i wtedy one mogą być eksportowane na inne rynki, a tak to w praktyce tego zboża na rynku do eksportu może nie być. Wtedy trzeba uruchomić połączenia z Ukrainą i ukraińskie zboże importować do Polski, a potem eksportować eksportować dalej. Tu się pojawi oczywiście wtedy pytanie, na ile zboża z Ukrainy będą konkurowały na naszym polskim rynku z polskimi zbożami, czy polscy rolnicy na tym nie stracą. Pamiętajmy też, że port zbożowy to jest otwarcie okienka na import zbóż i też ci, którzy w tej chwili mówią, budujemy taki port, eksportujemy bardzo dużo, w sytuacji zetknięcia się z konkurencją tanich zbóż, które mogłyby do Polski wejść.
Okaże się prawie jak koń trojański?
No, nie wiem, czy jak koń trojański, ale na pewno mogą zmienić swój sposób myślenia. Także pewnie jest potencjał na taki port zbożowy, czy specjalizujący się w zbożach, bo w Gdyni on funkcjonuje. Natomiast jeżeli miałby ktoś na to wydać dziesiątki milionów euro, okej, będzie trudno, myślę, na tym zarobić.
Taki rynek spożywczy to jest z punktu widzenia inwestycji w regionie ważna branża, czy jednak się specjalizujemy w czymś innym?
No jednak specjalizujemy się w innym. To są przede wszystkim usługi dla biznesu, IT, przemysł. I nie mamy raczej zapytań ze strony inwestorów zagranicznych z sektora spożywczego. Może bardzo rzadko się zdarzają, naprawdę.
Czyli
to są raczej producenci lokalni, prawda? Dla których ewentualnie.
Czyli tu bylibyśmy oknem miałby dla świat, bardziej dla całej Polski. Pytanie w takim razie do naszego gościa w Słupsku. Czy wśród tych zapytań towarowych, które do pana prezesa trafiają, tak jak pan mówił, dość regularnie, czy tam są też zapytania o właśnie towary spożywcze, towary rolno-spożywcze? Czy to mogłoby być jednym z kierunków, czy jednak ten potencjał przeładunkowy, który jest w Gdyni, czy te elewatory, które powstają w Szczecinie, jakby załatwiają całą sprawę?
No oczywiście tak. Subregion słupski ma taki charakter rolniczy w dużej części i jednym z najczęściej chyba takie zapytania, które do nas wpływają, dotyczą właśnie handlu zbożem, i czy też produktami takimi dla rolnictwa, nawozy sztuczne, etc. I u nas jest to jeden z podstawowych kierunków, w którym moglibyśmy od ręki, że tak powiem, zacząć działać. No niestety na pytanie, ekonomika tych transportów jest taka, że te statki nie mogą być zbyt małe, tak? I te parametry brzegowe naszej, choćby zanurzenie maksymalne w porcie, powoduje, że...
A proszę przypomnieć, jakie jest zanurzenie mniej... w ustce dopuszczalne?
No 4,5 metra niestety tylko. I to powoduje, że taka działalność, ona jest na granicy. Nie ma na dobrą sprawę statków na Bałtyku. Znaczy one są, ale to jest ta dolna To są najmniejsze statki, jakie funkcjonują i jakie zapewniają ekonomikę transportu, ponieważ im większe będą te transporty, tym bardziej będzie się to opłacało. Taką dolną granicą, od której ja usłyszałem od importerów zboża, czy firm handlujących, to jest te minimum 5,5 metra zanurzenia i to już by pozwoliło rozwinąć tą branżę. No w tej chwili jesteśmy mocno ograniczeni tymi parametrami, ale taka działalność byłaby dostępna od ręki i na skalę oczywiście taką dostosowaną do wielkości produkcji w naszym subregionie słupskim, ale to jest pewny, można powiedzieć, interes. Tutaj nie mamy wątpliwości takich, nie prowadzimy dewagacji, czy to by się opłacało, czy by się nie opłacało, bo na to pytanie już odpowiadają przedsiębiorcy, którzy się do nas zgłaszają. Ten potencjał jest i można by go wykorzystać.
A tu bardzo ciekawą rzecz pan powiedział, o czym Adam Żołnowski z kolei przestrzegał przed chwilą. Pan mówi, że głównie o te możliwości pytają importerzy zbóż, żeby przez ustkę ściągać zboża na nasz rynek. Czy to jest trochę eksporterów, trochę importerów? Jak to wygląda?
Znaczy, przede wszystkim eksport. Może ja nie do końca wyraźnie to powiedziałem, ale handel polega na tym, że mamy ten kierunek, jest dwukierunkowy ten handel jest, bo Polska jest od wielu lat netto eksporterem zbóż i to w milionach ton, ale ten wolumen jest podzielony. Mniej więcej, jeśli ja dobrze pamiętam, połowę tego, co eksportujemy, to połowę tego importujemy, jeśli chodzi o zboża. Także ten transport jest dwukierunkowy.
Czyli ruch byłby w dwie strony, oczywiście z różnymi czasami produktami, bo kupuje się także produkty paszowe w Argentynie, żeby tutaj ściągnąć. Czyli podsumowując, agroport z jakimiś szansami, ale państwo tutaj nie twierdzicie, że byłby to na przykład w Gdańsku jakiś taki, że musi być, że to jest taka inwestycja niezbędna strategicznie dla rozwoju portu.
Zależy z czyjej perspektywy. Z perspektywy eksporterów oni oczywiście chcieliby mieć, czy importerów chcieliby mieć nowoczesną infrastrukturę po to, żeby wykorzystując odpowiednią sytuację rynkową, tudzież polityczną w sumie, bo eksport do Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Maroka to były te rynki, z których polski eksport, to były rynki docelowe polskiego eksportu, był związany z tym, że nałożono sankcje między innymi na Rosję, żeby to w odpowiednim momencie wykorzystać. Natomiast z punktu widzenia inwestora, gdyby ktoś miał włożyć rzeczywiście w nowoczesny port, taki, który będzie w stanie obsługiwać statki, które zapewnią konkurencyjny przewóz, czyli statki, myślę, o zanurzeniu 12-13 metrów, o długości około 300 metrów, żeby to miało sens ekonomiczny, to zboże trzeba w takich dużych jednostkach wozić, no to trzeba wydać setki milionów złotych i to się rzeczywiście w pewnej perspektywie może nie opłacać.
A z punktu widzenia tych inwestycji, to rozumiem, tak jak mówiliśmy, nie pchają się inwestorzy z branży spożywczej.
Znaczy, z branży spożywczej mamy zapytania z branży przetwórstwa rybnego, prawda? No to jest taki rynek, który jakby Norwegia ciąży tutaj w naszą stronę ze względu na produkcję surowca i przetwórstwo u nas. Natomiast jeśli chodzi o zboża, tego typu produkty, to nie.
No Pomorze nie jest największym zagłębiem zbożowym, jeśli o to chodzi. Ja przypomnę, dzisiaj środa, czyli Dzień Morski w Radiu Gdańsk. W programie Ludzie i Pieniądze rozmawiamy o problemach gospodarki morskiej. W naszym studiu Adam Żołnowski, Maciej Karaś i Mikołaj Trunin. A my do dyskusji wrócimy po krótkiej przerwie. A my wracamy do dyskusji w programie Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, dzisiaj w Radiu Gdańsk goszczą w naszym studiu w Słupsku Maciej Karaś, prezes portu w Ustce, a w Gdańsku Adam Żołnowski, wiceprezes DCT i Mikołaj Trunin, ekspert do spraw gospodarki morskiej w Agencji Rozwoju Pomorza. Bardzo dużo mówimy o różnego typu inwestycjach. Tutaj, kiedy mówimy o tym porcie centralnym, kto gdzieś tam szacunki oczywiście mówią o potrzebie wydania być może 5-6 miliardów złotych na zagospodarowanie tego terenu. Natomiast z punktu widzenia takiego niewielkiego portu jak Ustka, jakie są metody pozyskiwania kapitału na inwestycje u państwa? No, trudno używać argumentów typowo komercyjnych w momencie, kiedy tej przeładunków komercyjnych, handlowych po prostu przez lata nie było, czy były na bardzo niskim poziomie?
No jest z tym duży problem i on wynika w dużej mierze z aktualnego brzmienia ustawy o portach i przystaniach, która dzieli polskie porty na te o podstawowym znaczeniu dla gospodarki kraju i tą całą resztę, spychając te wszystkie porty inne, nazwijmy to, na zupełne margines i pozbawiając możliwości aplikowania na środki z wielu funduszy. W tej chwili takie porty jak Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Łeba, Władysławowo czy Hel miały możliwość w zeszłym okresie programowania, pozyskiwania środków z programu operacyjnego Rybołówstwo i Morze. No niemniej jednak z tego programu operacyjnego nie da się wszystkiego zrobić, ponieważ te pieniądze są przeznaczone na pewne operacje, zakres kwalifikowalności jest ograniczony i mamy duży problem z choćby znalezieniem środków na takie elementy infrastruktury dostępowej jak falochrony. Skarb Państwa z jednej strony poprzez Urzędy Morskie jest zobowiązany ustawowo do utrzymania tych konstrukcji w należytym stanie technicznym, no ale nie wskazuje też źródła finansowania. No jest to bardzo duży problem i w mojej opinii konieczna jest zmiana tego ustawodawstwa, który jakby weźmie pod uwagę także zapotrzebowanie tych mniejszych portów. My nie chcemy, ja powtórzę jeszcze raz, konkurować z tymi dużymi portami, bardziej uzupełnić ten rynek, ale z jednej strony Skarb Państwa poczuwa się, nazywając to jakby do kwestii utrzymania infrastruktury dostępowej w szczególności, no a z drugiej strony nie mamy wskazanych źródeł finansowania tej infrastruktury. To jest bardzo duży problem.
A panie prezesie, czy jakieś prace nad nowelizacją już trwają, czy to jest jesteście na etapie artykułowania potrzeby?
No już jesteśmy na etapie takim, artykułujemy te swoje potrzeby cały czas, nawet specjalnie pod tym kątem został założony Związek Małych Portów, taka organizacja, żeby ten nasz głos, nasze potrzeby bardziej wybrzmiewały. Ministerstwo Gospodarki Morskiej pracuje w tej chwili nad nowelizacją ustawy o portach i przystaniach. Mam nadzieję, że te nasze postulaty zostaną tam wzięte pod uwagę i za potrzeby tych mniejszych portów, nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki kraju, ale mających podstawowe znaczenie dla regionów, w których się znajdują, także tam znajdą swoje miejsce.
A jeżeli mówimy o większych inwestycjach, takich jak w Gdańsku czy Gdyni, Gdynia chwali się tym planem, projektem inwestycji zewnętrznych, port wychodzący na Zatokę. Tu już mowa jest o miliardach złotych czy miliardach euro. Czy takie pieniądze są na rynku i od czego zależy, czy te pieniądze typowo komercyjne przypłynęłyby do Polski, do naszych portów?
No, od tego, czy będzie popyt na usługi. Natomiast w przypadku Gdyni, jak się spojrzy, znaczy tutaj nawiążę może do ustawy o pochotach i przystaniach i ustawodawstwie, które mówi o tym, że zarządy pochotów nie transferują, zarabiają same na swoje potrzeby i nie transferują, nie dzielą się z zyskiem wypracowanym ani z Skarbem Państwa, ani z innymi właścicielami, więc no, port Gdyni, patrząc na jego wyniki finansowe, to ma olbrzymią ilość pieniędzy. Tam praktycznie mógłby dużą część inwestycji sfinansować z oszczędności. Tak. No nie wiem oczywiście, ile ten projekt będzie ostatecznie kosztował, ale port Gdyni oszczędzał przez wiele lat pieniądze za poprzedniego prezesa, wykonywał te inwestycje, które były niezbędne, wykorzystywał sprytnie umiejętności, czy te dodatki, te korzyści, które prywatni inwestorzy mogli wnieść i no, z pewnością ma środki do tego, żeby taką inwestycję rozpocząć. Problemem będzie, czy też wyzwaniem będzie to, jak te środki uzupełnić.
Ośrodki komercyjne.
Ośrodki komercyjne, tudzież z kredytów, tudzież od inwestorów. A na to pytanie oczywiście udzieli odpowiedzi ten, kto znajdzie złoty klucz do rynku, czyli powie, że będzie taki wolumen do przeładowania za lat 10, 5 czy 10, który pozwoli tą inwestycję spłacić. I tak jak powiedziałem na samym początku, łatwo jest wydać pieniądze, o ile się je ma. Trudno jest natomiast nad tym zarobić. Gdyby ktoś się zastanowił nad tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce w obszarze portów, no to popatrzmy tak. Gdańsk chce się rozbudowywać, olbrzymie pieniądze chce na to wyłożyć, po czym to studium wykonalności pokaże. Gdynia chce się rozbudowywać, też olbrzymie pieniądze chce na to postawić. W Gdańsku już coś funkcjonuje, no, mówię o DCT chociażby, tak? Czyli jesteśmy najwięksi w tej chwili na Bałtyku.
Dobrze
funkcjonuje,
tak.
Więc no, pojawią się pytania, no dobrze, no, taki DCT sobie funkcjonuje, w Gdańsku coś powstanie, w Gdyni coś powstanie. Skąd mają się brać towary, które będą przeładowywane w tych portach? Chyba, że Polska będzie rosła w tempie, nie wiem, 20% rocznie i taka potrzeba się za jakiś
20
czas
pojawi. Nie, no ale na 3,5% liczymy.
Ale ironizuję tak. I żartuję, bo chcę do czego innego nawiązać. My cały czas się skupiamy na projektach dużych, nośnych, medialnie, a mamy podstawowe problemy. No, pociąg z Gdańska na południe Polski idzie 24 godziny. My nie konkurujemy w żaden sposób z portami niemieckimi, nie jesteśmy w stanie czasowo tego zrobić. Kosztowo tak, ale czasowo nie. Skupmy się trochę na, oczywiście myśląc o tych długoterminowych naszych możliwościach rozwojowych, na tym, żeby usprawnić podróż z Gdańska do Czech, na Słowację, na Ukrainę. Wybudujmy przejścia graniczne z Czechami, ze Słowacją, takie, które nie będą wymagały konieczności podziału pociągu. Bo co z tego, że my załadujemy długi pociąg w Gdańsku, czy też w Gdyni, on pójdzie do granicy czeskiej i słowackiej, tam stanie i będzie musiał być na dwa podzielony, żeby przejechać przez granicę. Z Niemiec nie ma takich kłopotów. Z Niemiec te pociągi, bodajże 200 pociągów na, żebym nie skłamał, nawet chyba dziennie czy tygodniowo wędruje z portu w Hamburgu. Z Gdańska my wysyłamy 400 pociągów miesięcznie.
Inna skala mimo wszystko.
Inna skala i żebyśmy my mogli się na tym, żebyśmy my mogli się rozwijać jako port, jako państwo przede wszystkim, bo to znowu będą dodatkowe wpływy z VAT-u, z CEU i akcyzy. Potrzeba jest usprawnienia tych połączeń międzygranicznych. I no, to nikomu nie zaszkodzi, ale w perspektywie krótkookresowej pozwoli nam wygenerować większe rynki zbytu. I wtedy, kiedy te większe rynki zbytu powstaną, wejdziemy na Czechy, na Słowację, trochę na Ukrainę,
port będzie
na Białoruś,
bardziej atrakcyjny.
Wszystkie
tak?
Inwestycje te, o których mówimy, będą miały większy sens.
A pytanie, czy inwestorzy w branży logistycznej pchają się na Pomorze, czy jak to wygląda? Jest taki projekt, oczywiście to był komercyjny, nie prowadzony przez agencję, jak miał być terminal taki przeładunkowy pod Tczewem. No czekamy cały czas, żeby tam coś się wydarzyło. A czy jest jakieś, pojawiają się inne projekty inwestycyjne związane właśnie z tą logistyką?
Tak, naturalnie, cały czas mamy zapytania i to też głównie od tych największych deweloperów, którzy się rozwijają, czy to jest Panattoni, czy to jest Goodman. Tak więc tak, ta branża logistyczna u nas rośnie. Rosną przeładunki w Gdańsku. Też wracając jeszcze do tego tematu w Gdyni, też nie jestem do końca przekonany, czy taka kolejne inwestycje w port centralny, zewnętrzny są konieczne, czy może nie lepiej się skupić na tym, żeby się uzupełniać pomiędzy portami w Gdańsku, a w Gdyni, prawda? Tutaj DCT cały czas ma możliwości przeładunkowe, które nie są w 100% wykorzystane. W perspektywie jest ten port centralny w Gdańsku, więc może Gdynia powinna się skupić na tym, co robi świetnie, prawda? Czyli przeładunki masowe, połączenia promowe. Prawda? Ale to wszystko jakby i ta komplementarność obu portów składa się na to, że ta branża logistyczna się u nas rozwija. Bo oprócz, prawda, takiej klasycznej logistyki, gdzie mamy takie centra, cały czas regionalne, centra dystrybucyjne w tych obiektach Goodmana, Panattoniego, Segro czy Prologisa, to jeszcze nasze firmy produkcyjne bardzo dużo też wysyłają swoich produktów również za pośrednictwem portów Gdyni, prawda, i połączeń promowych do Skandynawii zwłaszcza.
No więc pieniądze akurat na inwestycje w Gdańsku i Gdyni mogą się znaleźć trochę szybciej. W wózce, żeby było więcej pieniędzy, trzeba zmieniać prawo. I my na tym kończymy naszą dyskusję o tym, co się dzieje w polskich portach. Natomiast co się dzieje na zapleczu i co się dzieje w stoczniach, będziemy rozmawiali po krótkiej przerwie. A my wracamy do dyskusji na tematy morskie. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk w Słupsku Maciej Karaś, prezes portu w Ustce, a w Gdańsku Adam Żołnowski, wiceprezes DCT i Mikołaj Trunin, ekspert w Agencji Rozwoju Pomorza. Wychodzimy z portów, kończymy z inwestycjami w samych portach. Natomiast już w skrócie wiadomości mieliśmy taką informację bardzo ciekawą, że port w Gdańsku powołał taki zespół, który ma koordynować zasady wykorzystania rzek, czyli tych inwestycji, które zapowiada resort żeglugi śródlądowej, do rozwoju potencjału przeładunkowego polskich portów, tak żeby też tworzyć taką linię wodną łączącą nas na przykład z Ukrainą, z Białorusią. Z punktu widzenia portu w Ustce rozumiem, że transport rzeczny nie ma specjalnego znaczenia. Logistycznie na zapleczu portu, panie prezesie, co ma dla Ustki główne znaczenie? Kolej, drogi czy jedno i drugie?
No, kolej i drogi, tak, tak. Rzeka Słupia, która wpada do Ustki, nie ma żadnego znaczenia, ani w ogóle technicznych możliwości transportu, niczego więcej niż kajaki, tak? Ale dostęp do portu jest zapewniony przede wszystkim przez drogowo i kolejowo i w tej chwili pracujemy nad tym, aby ten transport poprawić poprzez budowę obwodnicy, czyli obejście miasta od strony zachodniej i to nam by bardzo mocno poprawiło tą logistykę transportu na zapleczu.
A czy tu już jest jakiś harmonogram czasowy, czy to są na razie takie plany patykiem na wodzie?
No, coś więcej niż patykiem wam na wodzie. Ten harmonogram już jest. Jest ta inwestycja oprojektowywana. Ona będzie połączona z remontem drogi S21 relacji Słupsk-Ustka. Mam nadzieję, że te plany się ziszczą jak najszybciej.
Tam są też poważne inwestycje kolejowe, między innymi w kierunku miastka. Tak. Czy to z punktu widzenia Ustki ma znaczenie, czy jest wtórne?
Tak, oczywiście. Jest prowadzony remont, rewitalizacja linii kolejowej 405, ta Szczecinek Ustka. I w ramach tego ta linia kolejowa de facto kończy się w porcie Ustka, dosłownie na nabrzeżu. My jako zarząd portu morskiego planujemy przeprojektować ten układ wewnątrz portu, odtworzyć tą infrastrukturę i dobudować nową bocznicę kolejową, która skomunikuje te falochrony, czyli nabrzeża zlokalizowane na falochronach, którymi zajmuje się Urząd Morski. Także plany są, one są wdrażane sukcesywnie. No nic, życzymy sobie tylko, że zostaną zrealizowane jak najszybciej.
No czyli coś się dzieje w Ustce, a pytanie do prezesa Żołnowskiego. Pan prezes tutaj uzupełnił, że te 200 pociągów z Hamburga to dziennie wyjeżdża. A proszę powiedzieć docelowo, ile kontenerów z DCT albo do DCT może przepłynąć Wisłą z głębi kraju? Czy w ogóle to jest w tej chwili jakiekolwiek zjawisko, czy jednak ciężarówki, kolej, a ten transport rzeczny to kuleje?
W tej chwili rzekami do Gdańska i z Gdańska dokładnie zero kontenerów.
Natomiast był taki morzem, rejs pokazowy.
Morzem jest to sporo, tylko że te kontenery wędrują dalej do Rosji, Finlandii, do krajów tak zwanej Prybałtyki.
Czyli to też nie jest żegluga śródlądowa.
Tego jest bardzo dużo. Natomiast żeglugi śródlądowej w tej chwili zero.
A proszę powiedzieć, czy w ogóle dostrzegacie tutaj jakikolwiek potencjał? Czy może być tak, był taki rejs pokazowy. Wszyscy się trochę śmialiśmy, że płynęła barka z kontenerami z Gdańska do Warszawy. Długo to trwało, ale to pokazało jednak, że pewien potencjał przy niektórych ładunkach, gdzie nie ma elementu pośpiechu, tak, bo to jednak dość długo trwa. Czy tutaj pewien potencjał jest, czy na razie w swoich planach w ogóle te kwestie śródlądowe są na bardzo dalekim miejscu w DCT?
To znaczy, my nie planujemy sposobów transportu towarów z DCT. My się skupiamy na tym, żeby rozładować i załadować odpowiednie czy obsłużyć naszych klientów. Jeśli okaże się, że ten sposób transportu kontenerów będzie rósł, czy w ogóle pojawi się popyt na tego typu usługi, no to my się będziemy dostosowywali poprzez zakup odpowiednich sprzętów. Dodam, że nasze dźwigi ładujące kontenery w tej chwili nie umożliwiają nam nawet technicznie załadowania barki kontenerem, dlatego że my obsługujemy dźwigi, żeby zobrazować, które przy podniesionym bumie mają wysokość dwukrotną wysokość wieży kościoła majackiego, prawie, tak? 130 metrów wieża kościoła mam, 78, no to przesadziłem dwa razy, nie, no ale prawie. I operator siedzi na wysokości...
Barki nie dostrzeże, tak? No,
będzie mu ciężko, tak, trafić na tą barkę. te barki, które do nas dopływają, tutaj oczywiście jonizuję, mówiąc o dużych statkach, mają prawie 60 metrów szerokości i 400 metrów długości, więc jest to zupełnie inny sposób pracy. Natomiast jeśli to się rozwinie, jeżeli nasze rzeki będą żeglowne, będzie popyt na tego typu usługi, to my się dostosujemy tak, aby barki ładować w Gdańsku rzeczywiście.
Z punktu widzenia całej gospodarki Pomorza i tej sfery logistycznej, Wisła ma znaczenie i zakładacie państwo, że będzie coraz lepiej. Pieniądze, które są potrzebne na rewitalizację Wisły są ogromne. Ten program do 2030 roku, jest mowa o około 15 miliardach złotych tylko do, żeby doprowadzić Wisłę do stanu takiej używalności. To w jakiejkolwiek formie z punktu widzenia aktywności gospodarczej będzie się zwracać? Mikołaj Trunin.
Nie chcę tu zabrzmieć zbyt negatywnie, ale chyba raczej nie. Przynajmniej na razie. Warto jest na pewno tę koncepcję opracowywać, żeby w odpowiednim momencie móc jakby przysłowiowo wyjąć to z szuflady. Natomiast teraz to jest to, co wcześniej mówił też prezes Żółnowski. Raczej warto inwestować w transport drogowy i kolejowy, który ma znaczenie. I tutaj, prawda, od mniej więcej 15 lat temu startowaliśmy z poziomu zero. I jakby zarówno droga, jak i kolej się rozwija, natomiast cały czas jesteśmy daleko za Europą Zachodnią, więc ja tutaj raczej widzę przyszłe inwestycje i potencjał, jak możemy te łańcuchy logistyczne usprawnić. Natomiast tak, żegluga śródlądowa jest to pewien temat, nad którym warto myśleć, natomiast chyba póki co nie warto inwestować.
Ale to takie pytanie też do pana prezesa Karasia. Czy w takim razie ta żegluga śródlądowa, bo pan tak żartobliwie powiedział o tych kajakach, co może być ważną dziedziną gospodarki jako atrakcyjność turystyczna, ale oczywiście nigdy nie będzie porównywalne z takimi przeładunkami portowymi. Czy to znaczy, że my w tej sferze śródlądowej czy rzek to jesteśmy skazani na to, że rzeki mają być taką atrakcją turystyczną i to może być pewna gałąź gospodarki, ale to nie będą nigdy potężne inwestycje. Czyli co, kajaki, panie prezesie?
Nie wiem, czy tylko kajaki. Kajaki są popularne na Pomorzu, na tych rzekach przymorskich. Natomiast jeśli chodzi o żeglugę śródlądową, tą towarową, no to trzeba by zacząć od tego, że mamy bardzo takie duże zapóźnienia, jeśli chodzi o ten typ transportu. To mnie dziwi osobiście, czemu się tym nie zajmowano. A i w kwestii tego, myślę, że na pytanie, czy to powinniśmy robić, czy to będzie się opłacać, to nie odpowiedzą ekonomiści, tylko hydrolodzy, ponieważ wiemy, że mimo, że w tym roku natura, pogoda daje nam jakby wrażenie, że jest dużo deszczy, ale jednak od bodajże 10-kilkunastu lat w Polsce narasta susza. A żeby myśleć o transporcie śródlądowym, no to muszą być zapewnione te odpowiednie stany wody, wysokości. Wiem, że w latach poprzednich na Odrze, która tutaj jest lepiej chyba rozwinięta od Wisły, tak, Była zamykana żegluga, bo tam można było dosłownie
Bo było po prostu za płytko.
Za mało wody.
Być może tylko po to, żeby nie było takich sytuacji, warto inwestować. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk w Słupsku Maciej Karaś, prezes portu w Ustce, a w Gdańsku Adam Żołnowski, DCT i Mikołaj Trunin, Agencja Rozwoju Pomorza. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.